Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Eucharystia musi przemieniać nasze życie, mówił Ojciec Święty na audiencji ogólnej. Watykan przygotowuje się do walentynek z papieżem. Na świecie jest ponad ćwierć miliona dzieci żołnierzy. 12 lutego zapraszam na wieczorne aktualności. Niedzielna msza to nie okazja do plotek. Kto nie czuje się grzesznikiem, lepiej niech na nią nie chodzi. Eucharystia musi mieć wpływ na nasze codzienne życie. Właśnie po tym poznajemy, czy dobrze uczestniczymy w liturgii. Mówił Franciszek na audiencji ogólnej w kolejnej katechezie o sakramentach.
W Rzymie widzieliśmy w tych dniach tak wiele tragedii, opady deszczu, które wyrządziły tak wiele szkód całym dzielnicom. Albo tragedie społeczne, związane z bezrobociem i kryzysem socjalnym na całym świecie. Wszyscy postawmy sobie to pytanie. Ja, który chodzę na mszę, jak to przeżywam? Czy chcę pomóc, okazać bliskość, pomodlić się za tych, którzy doświadczają tych problemów? A może jestem trochę obojętny, albo wolę poplotkować? Powinniśmy zająć się braćmi i siostrami, którzy są w potrzebie, chorzy, mają problemy.
25 tysięcy narzeczonych z 28 krajów świata weźmie udział w niezwykłych walentynkach z Franciszkiem. Odzew na zaproszenie papieża był tak wielki, że spotkanie przeniesiono na plac Świętego Piotra, mówi arcybiskup Vincenzo Paglia, kierujący papieską radą do spraw rodziny, która jest organizatorem Watykańskiego Święta Narzeczonych.
Trzeba dostrzec to, że wciąż wśród młodych istnieje głębokie pragnienie zbudowania rodziny, stawienia wspólnie czoła przyszłości, razem na zawsze. Dzieje się to w tym świecie, który próbuje nas przekonać, że jest to niemożliwe, że uczucia przychodzą i odchodzą, że nie ma trwałych więzi. Narzeczeństwo jest pięknym czasem przygotowania. Kościół musi jednak troszczyć się o małżonków, także już po zawarciu przez nich związku. Towarzyszenie im w tych pierwszych latach, gdy kładą fundamenty pod swój dom, który przetrwa trudności i burze, które nadciągną w przyszłości, jest niezmiernie ważne.
W Republice Środkowoafrykańskiej nie toczy się wojna religijna. Mówienie w ten sposób o trwającym konflikcie jest zakłamaniem. W tym zdecydowanym tonie brat Benedykt Pączka komentuje raport Amnesty International. Organizacja pisze w nim m.in. o mordach na tle etnicznym dokonywanych na muzułmanach przez chrześcijańskie grupy.
Muzułmanie chronią się teraz przede wszystkim w naszych parafiach. Na przykład Kaga Bandoro przyjęło prawie 700 muzułmanów. Nie toczymy wojny religijnej. Jeżeli człowiek potrzebuje pomocy, przychodzi do nas. Wojna religijna to jest wielkie kłamstwo. Bo tak naprawdę chodzi tutaj o trzy rzeczy. Chodzi o ropę, kopalnie złota i diamentów. I wojna, która tutaj się toczy od marca 2013 roku, przede wszystkim dotyczy tego.
Ćwierć miliona dzieci zaangażowanych jest na świecie w różnego rodzaju konflikty zbrojne. Siłą wcielane są do wojska także w krajach, które sygnowały ONZ-owską konwencję praw dziecka. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci jako Żołnierzy, mówi Marco Rotelli.
Popularnie mówi się dzieci żołnierzy. W praktyce oznacza to dzieci zaangażowane w konflikty zbrojne, siłą wcielone do różnego rodzaju ugrupowań, walczące z bronią w ręku, ale nie tylko. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ wiele dzieci żołnierzy to choćby małoletnie dziewczynki, które nie są zmuszane do walki, ale stają się niewolnicami, głównie seksualnymi, żołnierzy różnych frakcji. Przy współpracy rządów wielu państw dążymy do tego, by uwolnić dzieci. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Birmie, gdzie dzięki zaangażowaniu władz rebelianci uwolnili ze swych szeregów setkę nieletnich żołnierzy. I tu zaczyna się ogromny problem, jakim jest powrót tych dzieci do rodzin i społeczeństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Wciąż trwają podsumowania wizyty Ad Limina Apostolorum polskich biskupów. O spotkaniu z Franciszkiem oraz o Kongregacji Nauki i Wiary, o ważnej roli uniwersytetów katolickich, a także o filozofii i teologii mówi arcybiskup Stanisław Budzik w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Witam bardzo serdecznie.
Witam również, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego.
Ksiądz arcybiskup przedstawił w jednej z kongregacji stanowisko polskiego kościoła, chodzi o kongregację nauki wiary. Czy można powiedzieć, czego dotyczyły główne elementy tej relacji?
W kongregacji wiary chciałem coś powiedzieć w uzgodnieniu z tą grupą biskupów, z którą przybyłem, na temat przekazywania wiary w Polsce, zwłaszcza w kontekście uniwersyteckim, ponieważ akurat tak się złożyło, że w tej grupie B byli biskupi z trzech najważniejszych ośrodków teologicznych, a więc z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Warszawy, gdzie Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, jakkolwiek Uniwersytet Państwowy, posiada Wydział Teologii, a oprócz tego jeszcze istnieje Wydział Papieski, Wydział Teologiczny podzielony na dwie sekcje. A więc mogliśmy coś powiedzieć na temat polskiej teologii, te dane ogólne, na przykład, że studiuje w Polsce około 5000 ludzi studiuje teologię, że mamy 12 wydziałów teologicznych, 5 na uczelniach kościelnych, a 7 na uczelniach państwowych, że cieszymy się dobrym, wysokim poziomem teologii, ale jednak też mamy pewne wątpliwości, pewne postulaty, że teologia powinna być bardziej misyjna, bardziej bliższa życiu. Myślę, że to odpowiada temu, czego oczekuje również papież od teologii. Mówiłem też trochę o tym, jak funkcjonuje Komisja Nauki Wiary w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Komisja złożona z 4 biskupów, z 20 członków, konsultantów właściwie, i zajmuje się też problemami teologicznymi, które rodzą się, powiedzmy, z życia Kościoła w Polsce. Jeżeli są jakieś, powiedzmy, powody do niepokoju, to bada te zjawiska. Dajmy przykład ruchy intronizacyjne, zwłaszcza próba intronizacji Chrystusa Króla Polski, czy objawienia prywatne. Potem się to przekłada na konkretne działania duszpasterskie, tak jak w tych dwóch wypadkach, o których wspomniałem. W roku 2012 były listy episkopatu, które były jakby wynikiem tych dociekań Komisji do Nauki Wiary w polskim episkopacie, list biskupów o objawieniu Bożym i objawieniach prywatnych oraz o królowaniu Chrystusa, które to listy bardzo wiele wyjaśniły. Mówiliśmy też o niepokojach związanych ze zbytnią medializacją z pracy egzorcystów. Jak wiadomo, przepisy kościelne domagają się od nich głębokiej dyskrecji i nie zawsze to ma miejsce, bo media tutaj bardzo chętnie chciałyby szukać sensacji. Komisja nasza wydała też krytyczny osąd czasopisma Egzorcysta i sugeruje, aby kapłani i wykładowcy teologii nie zamieszczali tam swoich artykułów, jak to dotąd było. Myślę, że po tej deklaracji będziemy mieć tu jaśniejszą sprawę. Pewien niepokój budzą też lawinowy wzrost mszy o uzdrowienie, w których pojawiają się pewne fenomeny chyba importowane z ruchów charyzmatycznych, niezwiązanych z Kościołem katolickim. Dotknęliśmy też tematyki gender, która wywołuje ciągle taki ogromny spór w Polsce. Z jednej strony wiemy, że list episkopatu na ten temat spotkał się z krytyką wielu środowisk, a z drugiej strony pojawiły się też w Kościele krytyki, nawet pod adresem uniwersytetu, którego jestem wielkim kanclerzem, a więc Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, że planowane przez niego zajęcia na temat gender w przyszłym roku mają być jakimś zagrożeniem, co jest zupełnym nieporozumieniem, ponieważ Uniwersytet Katolicki ma nie tylko prawo, ale obowiązek wręcz krytycznego dyskutowania współczesnych problemów. I tutaj zyskaliśmy pełne potwierdzenie, wyraźne potwierdzenie w Kongregacji Wiary, że Uniwersytet powinien się tym zajmować, bo kto się będzie tym zajmował, żeby dokonać solidnej analizy tego zjawiska, jak również Kongregacji Nauki Katolickiej. I na te wszystkie tematy i na inne odpowiadali nam pracownicy tej kongregacji. W ogóle jeśli mowa o kongregacjach, to ten sposób pewnie można by przybliżyć, jak wyglądają tego typu. Ja już jestem drugi raz na wizytacji ad limina, tego typu spotkania w kongregacjach, że zaczyna się przeważnie od prezentacji obecnych biskupów, prezentacji pracowników danej kongregacji, potem przedstawiciel episkopatu referuje zagadnienia, jakie powinny być poruszone w kontekście, którym zajmuje się kongregacja, i jeżeli są tam jakieś pytania czy wątpliwości, mamy odpowiedź ze strony kongregacji, a potem jest bardzo interesujący dialog, który jest z jednej strony braterski, ale też jest szczery. Jeżeli są jakieś problemy, to biskupi swobodnie je poruszają, nawet może gdyby były to jakieś problemy dyskusyjne czy może krytyczne, spotykamy się z wielką życzliwością, z wielką cierpliwością i z kompetentnym wyjaśnieniem ze strony kongregacji, która równocześnie zawsze też jest już przygotowana na to spotkanie, ponieważ te wszystkie raporty, które spływają z diecezji, jeden egzemplarz dostarczamy nieoprawiony, a więc każda kongregacja dostaje część, która jej dotyczy, także już jest zorientowana. Co jeszcze powiem, że wszędzie w kongregacji spotykamy się najpierw z takim życzliwym rozpoczęciem, że Kościół Polski, który wydał Jana Pawła II, że ma tutaj wielkie atuty w dłoni, ale z drugiej strony też widać procesy, które trwają już od dawna na Zachodzie, one też już się u nas rozpoczynają i nie możemy spać spokojnie, musimy szukać nowych metod głoszenia Ewangelii, z nowym zapałem przystąpić do naszej pracy po powrocie z wizyty ad limina apostolorum.
Ksiądz arcybiskup wspomniał o tych kilku problemach, które trochę niepokoją. Intronizacja, objawienia prywatne, egzorcyści, msze o uzdrowienie, gender, a zarazem o tym, że wracamy do Polski i będziemy musieli podjąć próbę zmierzenia się także z tymi wyzwaniami, które niesie współczesny świat. Jakie jest propozycja dzisiaj polskiego Kościoła, by zmierzyć się nie tylko z tymi konkretnymi niepokojami, ale z innymi, które jednak trapią polski Kościół?
Te pytania tego typu, które często słyszymy, są formułowane tak, jak gdyby była jakaś cudowna recepta na te wielkie niepokoje, z którymi zmierzą się kościoły całego świata. Jeżeli mówimy o tych naszych niepokojach tutaj w Rzymie, to słyszymy często, że to są typowe niepokoje kościoła na całym świecie, typowe problemy naszej cywilizacji, naszej kultury, która znajduje się na jakimś zakręcie. Myślę, że ten pobyt tutaj wzbogaca nasze spojrzenie na sprawy Kościoła wewnątrz przez ten pewien dystans i pewien ten uniwersalny punkt widzenia, jaki reprezentuje Stolica Apostolska. Myślę, że pewną wielką szansą jest to, co robi papież Franciszek, który opiera się też na tym sławnym dokumencie z Aparecida, gdzie jest to wezwanie do tego nawrócenia misyjnego wszystkich struktur kościelnych, poczynając od Stolicy Apostolskiej aż do każdego ochrzczonego, że my wszyscy musimy najpierw spotkać osobiście Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, że my wszyscy musimy nawrócić się, aby głosić z radością Jego Ewangelię, czynić z innych uczniów, którzy też będą misjonarzami, którzy będą iść w świat z pewną misją. My tu odkrywamy, że Ojciec Święty nie chcę jakiejś radykalnej wywrócenia wszystkich struktur kościelnych i, broń Boże, podstawowych praw moralnych i praw wiary, jakby pomoże chcieli niektórzy dziennikarze, ale zmienił radykalnie sposób przemawiania i daje świadectwo. A więc jest to dla nas też bardzo, bardzo ważna nauka. Ja myślę, że dla każdego duszpasterza, każdemu duszpasterzowi zadałbym lekturę, żeby sobie przeczytał Ewangelii Gaudium, ale tak od deski do deski. Myślę, że jak tylko zacznie, to ta lektura go już wciągnie, bo to jest zupełnie inny styl pisania. Okazuje się, że to przepowiadanie do ludzi dociera. Na spotkaniu z nim, gdzie mogliśmy przez ponad godzinę w takim pięknym kręgu posiedzieć, wymienić nasze poglądy na różne problemy, odczuliśmy jego głęboką, niesamowicie głęboką duchowość. To jest człowiek, który siadł z nami jak brat. Mniej jak ojciec, ale bardziej jak brat, który z nami też, powiedzmy, z taką troską, ale i radością pochylał się nad tymi sprawami. Kiedy go pytaliśmy, czy nie jest już zmęczony Polakami, bo tak patrząc na ten tydzień, to 5 grup polskich biskupów plus spotkanie piątkowe, to już jest 6 spotkań z Polakami, a jeszcze można by 2 dołożyć, bo w środę podczas audiencji też grupa biskupów spotkała się z nimi, do nas przemawiał. Również w sobotę, kiedy w auli Pawła VI odbył się Wielki Kongres Drogi Neokatechumenalnej, wielkie spotkanie, którym było posłanie misyjne rodzin, to jest coś fenomenalnego. A więc wiele rodzin, wielodzietnych rodzin poszło na misję na cały świat, w tym do Azji, w tym z Lublina, z mojej diecezji, 2 rodziny, które idą do Chin. Z tymi rodzinami już się spotkałem w Lublinie, jeszcze się z nimi spotkam. To jest coś fascynującego, niesamowitego. A więc pytaliśmy się Ojca Świętego, czy nie jest zmęczony Polakami, ale on mówi, że przecież nie jestem zmęczony, bo biskupi polscy przynoszą dobre wiadomości. A więc dobre wiadomości o tym, że Kościół nad Wisłą ciągle żyje, że mimo trudności i mimo tej wyjątkowo niekorzystnej sytuacji medialnej, jaka się wokół Kościoła nakręca, jednak Kościół trwa przy wierze, że mamy ciągle powołanie, o które się Ojciec Święty Franciszek pytał, że pracują kapłani, że tyle jest ruchów, tyle ludzi zaangażowanych dla Kościoła, że mamy świeckich zaangażowanych. Ale oczywiście mamy też problemy, o których też mówiliśmy. Podam taki przykład, że papież, mówiąc o biskupach, o nas, przypomniał nam scenę z Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie, wyświęcając diakonów, uświadomili sobie, że muszą się zająć dwoma rzeczami: modlitwą i głoszeniem Słowa Bożego. I nam przypomniał, że to są też podstawowe zadania biskupa: modlitwa i ewangelizacja. Ale też nie tylko biskupa, ale każdego kapłana i każdego chrześcijanina, który chce być prawdziwym uczniem Chrystusa. I wszystkie dzieła zaczynają się od modlitwy i sam papież mówił o sobie, że tak jest i w jego przypadku, że z tej więzi z Chrystusem czerpie siłę do rozwiązywania problemów. I widzieliśmy, że wszystko to, co mówił, było szczere, prawdziwe. Ten człowiek umie fantastycznie słuchać, a więc dzisiaj mamy ludzi, wszyscy chcą mówić, jeżeli druga osoba mówi, nie słuchają co mówi, tylko myślą o tym, co mają powiedzieć, a ten człowiek umie fantastycznie słuchać. Jesteśmy pod wrażeniem i chcemy w tym stylu podjąć te wszystkie wyzwania. On sam zresztą wspominał Janie Pawle II, więc to wydarzenie kanonizacji Jana Pawła II przypomni nam jego dziedzictwo. Przypomni nam właśnie to, jak on umiał przemówić do ludzi młodych i dlatego szli za nim. Druga sprawa to Światowe Dni Młodzieży, na które Ojciec Święty przyjedzie, obiecał nam to już za 2,5 roku. Te 2,5 roku to powinien być czas bardzo intensywnej pracy z młodymi ludźmi zwłaszcza. Myślę, że te jedno i drugie wydarzenia są pewną szansą dla Kościoła w Polsce, że są tak, potrzeba nam taki, tego typu inspiracji, abyśmy sami się zmobilizowali do tej radości głoszenia Ewangelii i znaleźli jak najwięcej ludzi, którzy z nami tę radość będą dzielić.
Wspomniał w tej rozmowie ksiądz arcybiskup wiarę w kontekście uniwersyteckim. Trudno, rozmawiając z arcybiskupem lubelskim, nie dotknąć sprawy uniwersytetu, nie dotknąć sprawy KUL-u i jego znaczenia. A może szerzej zapytam, miejsce dzisiaj wyższych uczelni katolickich w panoramie edukacyjnej w naszym kraju?
Ja myślę, że to miejsce było zawsze bardzo ważne. W ogóle idea uniwersytetu zrodziła się w ramach Kościoła katolickiego. Tytuł dokumentu Jana Pawła II na temat uniwersytetów brzmi Ex corde ecclesiae, z serca Kościoła. Uniwersytety narodziły się z serca Kościoła, bo universitas to jest pełna wiedza. Uniwersytet chciał mówić o wszystkim, o pełnej rzeczywistości. A jeżeli by brakło tej refleksji teologicznej, co zresztą bardzo często podkreślał kardynał Ratzinger jako profesor, a później jako papież, bez refleksji teologicznej, bez nauki o Bogu, nie mamy pełnego obrazu rzeczywistości i teologia jest potrzebna uniwersytetom. Ja, jeżeli z mojego podwórka mogę powiedzieć, mamy w Lublinie 5 uczelni. Mamy bardzo dobrą współpracę z tymi szkołami. Powiem szczerze, że widać, że te uczelnie cenią Katolicki Uniwersytet Lubelski i dostrzegają tę potrzebę również właśnie tej refleksji teologicznej, filozoficznej, aby się nie zagubić w tej specjalizacji, ale mieć jakiś ogólny ogląd całości. Temu służy filozofia, a jeszcze bardziej teologia.
Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu Radia Watykańskiego. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego, którego regularnie słucham.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.